dla Państwa śpiewała Eleni. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Małgorzata z Warszawy.
Witam Pani Małgorzato i pozdrawiam bardzo, proszę.
Oczywiście na początek chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia Radiu Maryja, całemu radiu, całemu zespołowi, wszystkim księżom, wszystkim pracownikom. To jest wielkie dzieło, z którego chyba nawet sobie sami nie zdajecie sprawy. Ale jest to naprawdę wielkie dzieło. A druga sprawa, którą już wielokrotnie nadawałam przez telefon Radio Maryja, ale bez żadnego efektu. Mianowicie, w połowie lat 80. nadano w telewizji, w programie pierwszym Telewizji Polskiej, program zawierający wywiady z różnymi osobistościami i zwykłymi ludźmi z RFN, z Bundesrepublik Deutschland. I tam była postawiona sprawa taka, czy między Polską a Niemcami dojdzie do kolejnej wojny. Odpowiedź była, po co? Ze wszystkich ust, od najwyższych do najniższych. Wy jesteście niezorganizowani, tumanowaci. Nie umiecie rządzić. My was tak okołujemy, że i tak będziecie nam buty czyścić. Nie potrzebujemy z wami żadnej walki. My was weźmiemy organizacyjnie. I to robią. Systematycznie robią. Ja na to patrzę od początku, od nadania tych wywiadów. I parokrotnie mówiłam różnym osobom, a w telewizji, nie w telewizji, tylko w Radio Maryja, parokrotnie zwracałam się, zresztą nie tylko z tym, parokrotnie zwracałam się z apelem, żeby z archiwum telewizji polskiej, z programu pierwszego wydobyć te wywiady. Bo to należałoby teraz puszczać co jakiś czas, chociażby w telewizji Trwam albo w Radio Maryjafonie. Bo to jest cały program ustawiony w to, że my wierzymy w to, że Solidarność była ruchem masowym, była, w entuzjastycznym była, bo ludzie entuzjastycznie do tego podeszli, ale ona była zaplanowana, proszę Państwa. Najlepszy dowód to było to, że jak doszedł pan Mazowiecki do władzy, to pan Mazowiecki przede wszystkim zlikwidował bardzo dobrze działającą strukturę milicyjną do walki z nadużyciami gospodarczymi. Od razu zlikwidował. Następnie obdzielił własnością wszystkich budynków na terenie danego zakładu pracy, danego zakładu przemysłowego. Ten zakład przemysłowy uwłaszczył na tych między innymi domach zakładowych. I teraz sytuacja była taka, że pani Blida wystąpiła jako minister budownictwa tam chyba w 1994 roku, przynosząc opracowany przez poprzedni zespół rządzący, to była ustawa chyba mieszkaniowa, wystąpiła z tymi wszystkimi podwyżkami, ale to nie były jeszcze wielkie podwyżki, ale ograniczanie ilości, znaczy metrażów, to różne tam były rzeczy, ale zapowiedziała na 2000 rok uwolnienie czynszów. Sytuacja jest taka. Zakłady przemysłowe zostały obdarowane nomenklaturowymi kierownictwami. Bo w KC powiedziano, towarzysze, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, my was ustawimy. No więc ustawili. Co zakład, to miał nomenklaturową grupę rządzących. Ci nomenklaturowcy posprzedawali za bezcen domy zakładowe wraz z ludźmi, którzy te domy budowali, różnym prywatnym facetom i facetkom. Za jakie ceny? Dom wieżowiec na Madalińskiego w Warszawie, zakładowy wieżowiec na Madalińskiego 79 chyba, sprzedano za 10 tysięcy złotych. Pytam, ile pod stołem, ile nad stołem. Nie wiadomo. Jeśli chodzi o podatki, które się przy takich nakłada na nabywców od wzbogacenia, nie było. Zostały zwolnione automatycznie od wszelkich podatków. Efekt jest taki, że jak obliczyliśmy, w końcu obliczał między innymi jeden z zarządców PPS-u, Polska poniosła straty w wysokości ponad 2 miliardy złotych ówczesnych na tych handlach, które przeprowadzała nomenklatura osadzona na kierownictwach zakładów. Ja nie chcę podawać dokładnie zakładów, bo to się może by odbiło potem na ludziach, bo nie wiadomo kto mówił, prawda, a wyszła sprawa szydło z worka.
No niejednokrotnie też, pani Małgorzato, spotykaliśmy się z tymi mieszkańcami sprzedanymi, z blokami zakładowymi, więc to jest skala problemu, a tym bardziej, że w tym momencie, kiedy zaczyna się majstrować także przy ustawie o spółdzielczości, tak, no jest groźba także rzeczywiście, tak, że nie tylko mówić będziemy o tych mieszkaniach zakładowych, ale rzeczywiście skala tej tragedii dotyczącej masowych wyrzuceń ludzi eksmitowanych z mieszkań spółdzielczych, ale także z tych mieszkań zakładowych, no może stać się scenariuszem najbliższych tygodni czy miesięcy.
Tak jest. Więc dlatego wydaje mi się, że trzeba w tej chwili bardzo ostro antypropagandę do tego wszystkiego wznieść. Trzeba przede wszystkim zainteresować się osobą pani Blidy, która poniosła śmierć samobójczą, ale doprowadziła do kilkuset samobójstw. Także zapłaciła sama sobie tym, co wyrządziła innym ludziom. I koło tego się robi wielkie halo, wielkie współczucia. Stowarzyszenie Ślązaków, wśród których jestem, to znaczy przestałam być właśnie od tego momentu, czciło minutą ciszy śmierć biednej pani Blidy. Tego rodzaju histeryczne jakieś pokazy odbywają się w różnych miejscach i emocjonuje się ludzi w zupełnie niepotrzebnym kierunku. Bo nasze emocje powinny być bardzo zrównoważone i skierowane metodycznie do działania. Tak jak działa ta komisja do spraw smoleńskiej, teraz przy Sejmie. Na zimno, spokojnie, z niezwykłą odwagą. Jestem pełna szacunku dla zespołu tych ludzi.
No, widzimy także, pani Małgorzato, rzeczywiście, że emocjami społeczeństwa manipuluje się poprzez różnego rodzaju konferencje, programy telewizyjne, spotkania, prawda, zapominając rzeczywiście o tych sprawach, które no celowo ukrywa się, aby społeczeństwo było społeczeństwem prowadzonym właśnie w wyznaczoną stronę przez tych, którzy za tę propagandę odpowiadają. Jeszcze jedna może tylko informacja, pani Małgorzato, żeby w ogóle wystąpić z pismem do archiwu w Telewizji Polskiej, potrzebny jest rzeczywiście konkretny tytuł tego programu, data produkcji, data emisji. No właśnie, tu jest ten problem i później dopiero...
W
taki sposób nie odnajdziemy, tylko jeszcze uzupełniam, że wtedy dopiero na podstawie wniosku telewizja mówi rzeczywiście, czy jest ten materiał, czy go nie ma. Jeżeli jest, to także wystawia odpowiednią kwotę jako rachunek do zapłaty, więc to są takie mechanizmy. Tak, tylko ja mówię, no konkretny właściwie tytuł i data produkcji to jest pierwszy krok, który trzeba uczynić, żeby jakikolwiek materiał wydobyć. Pani Małgorzato, dziękuję serdecznie.
Ja dziękuję serdecznie za to, że jeszcze raz mogłam to powiedzieć. Tym razem dotrze to do tych osób, które nie sypiają nocami, tylko słuchają. Mnie się bardzo chce spać, ale zawsze słucham tych nocnych audycji. Bardzo za nie dziękuję.
Dziękuję również i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
To jest Radio Maryja.
Tak, Radio Maryja.
Proszę.
Tak, Radio Maryja, jak Pan na imię?
Do programu można, Adam.
Panie Adamie, witam, jesteśmy już od początku naszego połączenia na antenie, bardzo proszę.
Dzwoni Adam z Wielkopolski, nie będzie pochodzenia z Czesuli, Maryja zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Znaczy słucham Radio Maryja od wielu, wielu lat i włączam się tego programu. Chodzi o co życzymy Polsce, prawda?
Tak.
W tym roku, w następnych latach. No jestem już człowiekiem, który nie pracuje, odpoczywa. Szczęśliwym ojcem, mężem, dziadkiem. Co bym Polsce życzył? Normalnego po prostu rozwoju, spokojnego rozwoju, żeby ludziom się żyło lepiej. I może dam taki przykład. Zaczęła się dyskusja, kto ma rządzić w Polsce, jakie ugrupowanie, to i to. Czytałem kilka lat temu artykuł, nie pamiętam, jaka była gazeta. Do Polski przyjechał światowy sławny socjolog, spotkał się na UJ-cie, chyba czy na Uniwersytecie Warszawskim, z studentami, którzy zadali mu takie pytanie. Panie profesorze, co ma być na świecie, jakie partie mają rządzić, liberałowie, komuniści, socjaliści, czerwoni, czarni i tak dalej, i tak dalej. On powiedział prostą rzecz i to mnie zaciekawiło, ten artykuł do tej pory mam w domu, nie wróciłem go. On mówi, i dla niego jest zupełnie obojętne, kto ma rządzić. Świat się musi podzielić. Świat jest tak bogaty, jest, dóbr jest wszystkiego, olbrzymia ilość. Mamy nadmiar żywności, ludzie z głodu umierają. My często nieraz w telewizji, ja pochodzę z miejscowości, gdzie są, odbywają się co czwartkowe nabożeństwa w obronie dzieci nienarodzonych. Oczywiście to jest zbrodnia usunąć dziecko. Sam jestem, mówię, szczęśliwym ojcem, szczęśliwym dziadkiem, ale te dzieci się rodzą. Ratujmy te dzieci. Afryka, Azja. Kupujmy im lekarstwa, kupujmy im odżywki, kupujmy im różne, bo one umierają. My się modlimy, żeby dzieci były, oczywiście, nie wolno ciąży przerywać. Ale mówię jeszcze raz, są dzieci, ratujmy je, bo te dzieci umierają z głodu. Ja mam dane, które no, są przerażające. Powodem umierania tych dzieci jest między innymi głód, przede wszystkim głód. Brak środków medykamentów, brak lekarstw. To tak mój trochę chaotycznie, ale mówi, no ogrom żywności jest. Niedawno spotkałem pewnego zakonnika, który mówi, do niego zgłosił się pan, nie może wytrzymać. W jego kamienicy jest rodzina, która jest porządna rodzina, nie może zadać rady, nie ma pieniędzy. I ten zakonnik powiedział mu tak, niech on do nich zapuka. On miał rentę, ta osoba miał, przepraszam, emeryturę miał kilka tysięcy, niech pan do nich zapuka, że pani będzie pomagał. I tak ten pan tak naprawdę zrobił, zapukał, pomaga. Czyli to nie chodzi o to, państwo nieraz nie pomaga. No nie ma pieniędzy, nie może, ale ja jestem od tego. Ja mam pieniądze, mogę osobie pomóc. Czy brak na lekarstwa, czyli już mówię jeszcze raz, świat jest naprawdę bogaty. Mamy nadmiar żywności. Jest na 7 miliardów, a według danych ONZ-u 8 miliardów świat jest w stanie wyżywić. I tyle ludzi, teraz toczymy rozmowę, ja z ojcem, przez te kilka minut czy kilka sekund, kilka czy kilkadziesiąt osób nie żyje. Zmarło z głodu, no to jest obłęd. Czyli państwo nieraz nie może, ale ja jestem. Ja tej sąsiadce pomogę. W ten sposób może zmieńmy to rozumowanie, prawda? Nie każdy jest zdolny, nie każdy jest pracowity. Są ludzie w po prostu ten socjolog wytłumaczył w prosty sposób. Dla niego jest naprawdę obojętne, mówi. Kto ma rządzić? Lewica, prawica, czy my od tego jesteśmy? Świat się składa z tylu miliardów ziem na jednej planecie, pomagajmy sobie. To tylko taka mała dygresja.
Panie Adamie,
Maryja, chociaż słucham was od wielu, wielu lat. Niektóre artykuły, niektóre nasze wypowiedzi, no nie zgadzam się z nimi. Ale na przykład taki program was pochwalę, który od wielu, wielu lat idzie na telewizji Trwam, w namiocie słowa, spotkania z Piśmem Świętym. No coś wspaniałego. Czemu to w kościołach nie jest nagłaśniane? No czemu się nie mówi zambon po prostu, słuchajcie w sobotę. W telewizji Trwam będzie taki program o Piśmie Świętym. Mamy chyba kilka lat, to już program zemitowany, a chyba jesteśmy w połowie Starego Testamentu dopiero. Nie wiem, chyba Księga Machabejska czy coś tam takiego, nie pamiętam dokładnie. Ja wszystkie te odcinki słucham. To jest super to, co prowadzicie.
Panie Adamie.
I ciągnijcie tak dalej, ojcowie.
Dziękuję ślicznie Bogiem. I pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Także Polska jest bardzo bogata, o tym niejednokrotnie także na antenie Radia Maryja mówiliśmy, wskazując na bogactwo złóż naturalnych, wskazując także na możliwości produkcji żywności, z tym, że znowu, panie Adamie, dobijamy się o to, że aby to wszystko było jakoś mądrze kierowane, to oczywiście nasze zaangażowanie, otwartość naszego serca, wrażliwość na biedę drugiego człowieka są rzeczami koniecznymi, pięknymi i szczytnymi celami. Owszem, że tak, ale potrzebny jest także gospodarz, potrzebny jest ten, który tymi dobrami będzie mądrze gospodarzył, będzie zatroskany o lepsze jutro tego domu, któremu na imię Polska. No jak widzimy w ostatnim czasie, rzeczywiście ta troska jest troską, którą moglibyśmy bardzo jasno i klarownie nazwać przekreśleniem interesu narodowego, któremu na imię Polska. Brak gospodarności, te różnego rodzaju obszary życia społecznego, politycznego, ekonomicznego, gospodarczego, o których mówimy dzisiaj, są obszarami w opłakanym stanie. Za tym idą konkrety, za tym idzie bezrobocie, za tym idzie bieda sięgająca coraz to więcej polskich rodzin, frustracja, różnego rodzaju lęki dotyczące utraty pracy, bytu, dachu nad głową, czy będzie co włożyć do garka, czy też nie, czy w tym miesiącu uda się uregulować wszystkie płatności. Jeżeli się nie uda, to może przyjść taki czas, kiedy ktoś po prostu zapuka, komornik, będzie eksmisja. Spotykamy się z tymi ludźmi. Ci ludzie telefonują także do anteny Radia Maryja. Z nimi przecież przygotowujemy niejednokrotnie reportaże radiowe, telewizyjne. To jest ogromny obszar ludzkiej nędzy, która jest wynikiem braku gospodarności rządzących, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za losy kraju, powinni być odpowiedzialni, a często patrząc przynajmniej na te ostatnie rządy, rząd koalicyjny Platformy Obywatelskiej PSL-u, no takim rządem po prostu nie jest. No, ja bym chciał w pewnym czasie wziąć exposé pana premiera i jakoś poszczególne obietnice, które były zawarte w przydługawym exposé obiecującym rzeczywiście wszystkim życie na rajskiej wyspie, gdzie rzeczywiście będzie panował pełen dostatek, no stały się rzeczywiście kłamstwem. No, naród został okłamany. No, kłamstwo boli, ale rzeczywiście to kłamstwo dosięga bytu każdego obywatela naszej ojczyzny, każdej naszej polskiej rodziny. Ta wrażliwość, o której pan mówił, to tak, bądźmy rzeczywiście tymi, którzy przełamią także te znieczulice, które panują w tych różnego rodzaju środowiskach, w którym przychodzi nam realizować nasze powołania, gdzie żyjemy na co dzień, w naszych miejscowościach, zakładach pracy, klatkach schodowych, gdzie rzeczywiście obok siebie bardzo często przychodzimy obojętnie, nie interesując się tym, który jest obok mnie najbliżej, a może to jest właśnie ta osoba, która potrzebuje mojego wsparcia, może dobrego słowa, życzliwości, otwartości serca, pomocy. Oczywiście różnego rodzaju akcje charytatywne, które są prowadzane, przecież wielość materiałów dotyczących Afryki, zaangażowania Caritas, różnego rodzaju organizacji charytatywnych, to wszystko się dzieje, może to jest jeszcze nienagłaśniane, bo to jest może niepopularne medialnie, tak? Ale to jest ogromna rzeka ludzkiego zaangażowania, z tym, że też żebyśmy brali odpowiedzialność za tych ludzi, których mamy bardzo blisko siebie, na wyciągnięcie dłoni w naszych rodzinach, w klatkach sodowych, w parafiach, w naszych miejscowościach i zakładach pracy, abyśmy się nie usprawiedliwiali z tej sytuacji, która jest takim brakiem zainteresowania się tymi wszystkimi, którzy obok nas są. Dziękuję panie Adamie. Chcę tylko zaznaczyć, że jeżeli chodzi o program telewizji Trwam, jest zamieszczany w naszym dzienniku, to w kontekście tego programu biblijnego, ale także w tygodnikach katolickich, zaznaczony, podkreślony jako program biblijny, zawsze w piątek wieczorem w Radiu Maryja po godzinie 18 i oczywiście także program w telewizji Trwam, także w piątek obecnie też po godzinie 18 z powtórkami, czyli także dziękuję za te życzenia kierowane do redakcji tego programu. Pozdrawiam serdecznie panie Adamie, również panu, rodzinie, tego co dobre na ten nowy rok życzę.
Gwiazdeczko nieś nam, nieś kolędę białą jak śnieg. Gwiazdko do nas ją nieś. Świeć nam, świeć z daleka, niech ten dzień odmieni cały nasz świat. Spraw to spraw. Dzwoneczku cichy. puka noc, za oknem śnieg i wiatr, a tu wesoło tak. I znów Mikołaj nam daje znak. Świeć nam, świeć, gwiazdeczko, nieś nam. Kolędę białą jak śnieg, gwiazdko do nas ją nieś. Świeć nam, świeć, z daleka niech ten dzień odmieni cały nasz świat. Spraw tu spraw. Prezentów przyszedł czas, choinki ciepły blask. Ze wszystkich świata stron woła nas. Chłopoty poszły w kąt, gdy wszyscy razem są. Radości pełen znów cały dom. Świeć nam, świeć, gwiazdeczko.
Dwadzieścia dwie i pół minuty po godzinie pierwszej i przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Renata z Paryża.
Witam Pani Renato, pozdrawiam, proszę bardzo.
Słucham z wielkim zainteresowaniem dzisiejszych rozmów, bardzo ciekawych, bardzo zatroskanych osób. Absolutnie nie zgadzam się z przedmówcą, z panem, który mówił, że to my, zwykli obywatele, powinniśmy być bardzo wrażliwi na los naszych sąsiadów i pomagać. Owszem, to jest prawdziwe, ale co robi nasze państwo? Po prostu takiej biedy, jaka w tej chwili w Polsce jest, tu w Europie jeszcze nie ma. To jest w ogóle porażające, co się dzieje w Polsce i do jakiego stopnia ulegamy w ogóle to, co robią media, przede wszystkim media. To jest jakaś zmowa między nimi, to jest raz. I po prostu jakieś szkodnictwo z premedytacją. Raz rząd i media, wiadomo jakie, wszyscy wiemy, Gazeta Wyborcza, nie ma co ukrywać, TVN, to po prostu co robią, to jest no nie do pomyślenia, żeby było tutaj we Francji czy w Niemczech. Oni by poszli, ci dziennikarze poszliby po prostu do więzienia, bo przecież oni sobie zdają sprawę, co oni robią. Oni wiedzą doskonale, jaka jest sytuacja. To nie są prości ludzie tacy jak ja, załóżmy, chociaż no, już mówiłam kiedyś, że mam tylko skromną maturę. Oni są wielce wykształceni, znają po kilka języków, no i taką ciemnotę wciskać, no po prostu to się nie mieści w głowie. Natomiast bardzo podoba mi się to, co powiedział pan przed ojcem dyrektorem. Życzę szczęśliwej drogi i dotarcia do celu ojcu dyrektorowi, ten pan z centralnej Polski. Absolutnie się zgadzam z nim, że 5 lat dobrych rządów sprawiedliwych i szybciutko jesteśmy naprawdę dobrze stojącym krajem, bo po prostu mamy wszystko i tutaj jak obserwuję Francję akurat, jak widzę, jak bardzo mocno rząd francuski, prezydent się solidaryzuje z rządem niemieckim, z Angelą. No to jest, no co mówić, no historia zaczyna się powtarzać i nie wiem, jak długo Polacy jeszcze dadzą w siebie wmawiać takie bzdury, świadomości, trochę logicznie myśleć, to. Niech każdy zwróci uwagę, co się dzieje w jego rodzinie, czy każdemu tak tych pieniędzy starcza. Jeśli nie starcza, to nikt nie da, żadna Unia. Widzę tylko, jak są tutaj napiętnowane w mediach państwa, które starają się dbać o swoich obywateli, jak Czechy. Widzę, co się dzieje z Węgrami w tej chwili, chociaż nie mają społeczeństwa, czy francuskie, czy niemieckie, za bardzo świadomości, co się kiedyś działo na Węgrzech. Natomiast no strasznie jest tutaj rozdmuchiwane i w Polsce, w mediach też, bo oglądam akurat TVP Info, no ci dziennikarze, jaka jest solidarność między nimi, jak koledzy na Węgrzech są strasznie prześladowani, jak wolność słowa jest ograniczana, no to jest no tragikomedia po prostu. Ci ludzie naprawdę nas mają za idiotów i myślę, że słuchają i no naprawdę niech się zastanowią, bo to robią do jakiegoś czasu. To po prostu otumanianie ludzi, zwłaszcza młodych, to jest tragiczne. Nawet ojciec dyrektor jest bardzo zatroskany o tych Polaków, którzy może wyjadą do Niemiec. No ja nie wierzę w to. Jakaś garsteczka się tam może na najgorszą pracę. Ja krótko jestem tu we Francji, ale tu nie ma pracy. Tu jest praca tylko na wyzyskiwanie w budownictwie, bo jeszcze się tutaj buduje, autostrady rosną jak grzyby po deszczu, bo Francja już wie, jak wykorzystywać dotacje. Budownictwo socjalne się rozbudowuje, ale to będzie to chwila, moment i będzie koniec, bo tu tak mocno przybywa ludzi z całego świata, specjalnie jest to wytworzone, bardzo dużo kolorowych, bardzo dużo ludzi z ich byłych kolonii, wszyscy się tutaj pchają, bo ciężko jest żyć na Martynice. Turystyka troszeczkę podupada, bo się kończą ludziom zasoby. Krach w Europie, Grecja. W Polsce już jest sytuacja gorsza niż w Grecji. Ja nie wiem, Polacy, nie wiem, naprawdę są chyba za mało wykształceni, bo dla mnie nie potrzeba, żeby Oxford skończyć, tylko no, nie ujmując w niczym Grecji. Grecja jest to kraj, który żyje tylko z turystyki. A my mamy wszystko. Grecja może tylko pomarzyć o tym i doprowadzić do takiego dziadostwa. Nic się nie opłaca. To co z koleją w tej chwili? Wczoraj była debata w telewizji. Kolej jest rozwalona na 60 parę spółeczek, córek, wnuczek, wnuczków, nie wiadomo czego. Boże, kto wypracuje na tą bandę tych ludzi, tych prezesów, tych rzeczników prasowych? Siedzą tylko, nic nie robią i tylko generują koszty. To naprawdę się wali. To się czas obudzić. No nie wiem. Jestem bardzo, mówię, tym poruszona wszystkim tak samo i rzeczywiście widzę ewidentnie, bo akurat mam taką możliwość, że mogę telewizję oglądać, obserwuję troszeczkę Radia Maryja, słucham już kilka lat dobrych i po prostu no widzę, no z premedytacją dziennikarze robią krecią wredną robotę, a wiem dlaczego. No tylko dlatego, że oni sobie zdają sprawę, to wszystko też upada, te media też pójdą na zieloną trawkę. I po prostu w tej chwili to po nas choćby potop. Już w tej chwili jest taka walka o te stołki, o te pensje. Przecież oni wiedzą, jak stracą tę robotę, to gdzie taką fuchę znajdą? Na całym świecie nie znajdą takiej pracy jak w Polsce. Nie wezmą ich nigdzie, mają swoich.
Pani Renato, jeżeli chodzi o transport, za chwilę także, jak zapowiedziałem na antenie Radia Maryja, Polski Punkt Widzenia z dnia wczorajszego. Były minister transportu, pan Jerzy Polaczek, był gościem tego spotkania, więc wiele, myślę, także informacji przekaże nam dotyczących tego wszystkiego, co w transporcie się dzieje, a tak jak pani zauważyła, rzeczywiście dzieje się bardzo wiele zła. To kolejna dziedzina strategiczna.
Jest nie do pomyślenia, żeby rząd francuski robił to, co robi polski. Byłby zlinczowany. Jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia po prostu.
Czego życzymy Polsce, pani Renato?
Dobrego wyboru, mądrości życiowej, życiowej mądrości.
Dziękuję życiowej, ślicznie.
Pragmatyzmu.
I pozdrawiam.
I myślenia o sobie.
Dziękuję ślicznie.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, jest z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, za chwilę Polski Punkt Widzenia.
Pana Boga, słodko być śniegiem, trudno. Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudzin, 21.40, wtorek, 4 dzień stycznia. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest były minister transportu Jerzy Polaczek. Szczęść Boże, panie ministrze.
Witam
serdecznie. Może zacznijmy od tego listu otwartego, który pan napisał do ministra transportu Jerzego Polaczka.
Ministra transportu Cezarego Grabarczyka.
Tak, przepraszam, Cezary, bo patrzę, od byłego ministra transportu Jerzego Polaczka do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. 2,5 strony, no i mocny list, apel o dymisję.
Taki adekwatny do tego, co obserwujemy jako pasażerowie, jako klienci kolei. 180 milionów ludzi korzysta w ciągu roku w Polsce z oferty przewozów regionalnych i PKP Intercity. Ta sytuacja, która ma miejsce od ponad już miesiąca, no nie ma precedensu, natomiast moja wiedza i można powiedzieć obserwacja tego, co się dzieje dzisiaj, wczoraj, nie tylko to, co było w grudniu, jest taka, iż z kolejnym tygodniem mamy niestety dalszą anarchizację sytuacji na kolejach. Jeśli do dzisiaj nie można wdrożyć w sposób precyzyjny i coś, co jest najbardziej naturalne w każdym kraju, w Polsce również, czyli prawidłowe informacji na polskich dworcach i peronach, z którego odjeżdżają tysiące ludzi i ludzie wyczekują w halach głównych dworców w Polsce, w halach głównych i na 5 minut przed odjazdem pociągu dowiadują się z karty informacyjnej, z którego peronu, na który peron wjeżdża dany ekspres, to jest sytuacja niesłychana i ona przede wszystkim jest związana z utratą poczucia bezpieczeństwa, a przypominam, że anarchizacja w transporcie kolejowym zawsze na końcu w tym filanem może skończyć się katastrofą. To jest przestrzeganie przed tym najgorszym.
No właśnie, bo były przypadki, że ludzie wsiadali do tych pociągów, które się pojawiały za 5 minut i wysiadali w ogóle kilkaset kilometrów od miejsca, w którym
chcieli wysiąść. Po raz pierwszy kupowali bilety na nieistniejące wagony, czy na nieistniejące pociągi, bo to jest obraz, to nie jest ani mój wymysł, nie jest to żadna jakaś specjalna złośliwość, tylko to jest proste stwierdzenie faktów, które obserwujemy od kilku tygodni, a tych są setki i tysiące.
Panie ministrze, na początku listu pisze pan, że były uporządkowane sprawy w obszarze infrastruktury. Gwarantowało to sukces, no przed minister Grabarczyk w 2007 roku i powywracał wszystko do góry nogami.
No, tam można powiedzieć na polskich kolejach jest sytuacja też absurdalna, dlatego że przecież praktycznie cała ekipa kolejowa z nielicznymi wyjątkami to ludzie, którzy zostali powołani w tej kadencji. Jeśli Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłasza wniosek o wotum nieufności, to też muszę tak w jednym zdaniu tylko skomentować, też trochę się zachowuje jak karp, który domaga się powtórki Bożego Narodzenia. Przecież Platforma przywróciła na wiele funkcji w spółkach kolejowych ludzi, którzy pełnili bardzo ważne funkcje w okresie kadencji SLD w latach 2001-2005. Przecież szefem Intercity jest wiceminister do spraw kolei w rządzie SLD. Ale to tylko na marginesie. Dlatego, że gdyby precyzyjnie wskazać na to, a warto w telewizji o tym tutaj naszym telewizjom powiedzieć, precyzyjnie wskazać, skąd wziął się problem i chaos i zamęt na polskich dworcach, to on się wziął z tego, iż od roku czasu w spółce Telekomunikacja Kolejowa, która zarządza tym systemem informacyjnym, który pokazuje ruch pociągów, odjazdy z określonych miejsc i tak dalej, kieruje osoba, która jest kompletnie niekompetentna. Zresztą do niedawna bliski współpracownik pana ministra był jego zastępcą. I żeby było jeszcze ciekawiej, w tym zarządzie jest brat szefa Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych Autostrad. Obaj nigdy się nie zajmowali sprawami telekomunikacyjnymi, a szefem audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w tej spółce jest szwagier tegoż prezesa. Tutaj jest, bym powiedział, coś niesłychanego i mało tego, właśnie w 2010 roku zmarnotrawiono środki europejskie i polskie własne, rozwalając projekt systemowy, za który ta spółka jest odpowiedzialna w Polsce, czyli systemu informacji kolejowej, zintegrowanego w taki sposób, że efektem dla nas jako pasażerów miało być wprowadzenie takiego modelu, w którym możemy rezerwować za pomocą internetu, telefonu komórkowego czy stacjonarnego miejsce w wagonie na określonym po prostu, na określonej trasie, czy również mieć informacje w czasie rzeczywistym online, to, tak mówiąc w skrócie, o ruchu pociągów, opóźnieniach. To zostało zmarnotrawione i można powiedzieć rozwalone i efektem tego jest to, że po wdrożeniu i wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy od 6 grudnia ten podmiot po prostu całkowicie rozłożył system informacji, z którego korzystają setki tysięcy pasażerów każdego dnia i ten czas od grudnia przecież jest kilka tygodni, ale ta sytuacja się niestety pogłębia i to jest, jak powiedziałem, no, potężne niebezpieczeństwo również z punktu widzenia tego, czego w każdym państwie i w Polsce powinno się przestrzegać, czyli bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, bo zawsze na końcu takiej anarchii jest katastrofa, ale zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną kwestię, mianowicie taką, iż po raz pierwszy w historii infrastruktury, czyli tego obszaru odpowiedzialności konstytucyjnego ministra, w trzech kluczowych podmiotach podległych ministrowi infrastruktury, panu Grabarczykowi, szefują tym instytucjom osoby, które tylko pełnią obowiązki. To jest PO Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych Autostrad, PO PKP, czyli Polskich Kolei Państwowych, czy PO Poczty Polskiej, firmy ponad 90, zatrudniającej ponad 90 tysięcy osób, gdzie Rada Nadzorcza nawet nie wskazała osoby, która ma zastępować odwołanego szefa w 16 grudnia.
No i dowiadujemy się, że nowym szefem ma zostać współwinny tego bałaganu informacyjnego bliski współpracownik ministra Grabarczyka, pan Andrzej Panasiuk, szefa Poczty Polskiej.
No to są informacje, które można powiedzieć są bardzo prawdopodobne, nie dlatego, że właśnie ta osoba, która już personifikuje te kłopoty tysięcy pasażerów, pełni funkcję szefa Rady Nadzorczej w Poczcie Polskiej i to nie jest, bym powiedział, przypadek.
Panie ministrze, premier Tusk mówi, że w 2010 roku rząd wydał na budowę dróg więcej niż przez 12 lat. To kolejne takie hasło PR-owskie, bo mówimy nie tylko, prawda, o kolei, mówimy o drogach, będziemy rozmawiali także o lotniskach.
No, ja chcę powiedzieć jedno, że jedną kwestią to jest obiektywne wydawanie więcej środków niż kiedyś, dlatego że, mówiąc najbardziej ogólnie, tak ma być, że Polska powinna zbudować podstawową sieć autostrad i dróg ekspresowych, tylko co innego jest w sytuacji takiej, w której w poprzedniej kadencji atakowano rząd, który wydawał 12 miliardów złotych z dostępnych środków, prawie w całości, a w tym roku czy w poprzednich latach mamy sytuację taką, w której z 30 miliardów wydaje się 18, czy z 20, 13. I to jest, bym powiedział, ogromne niebezpieczeństwo dla Polski, które sprowadzi się do tego, że właśnie patrząc trochę do przodu, za 2 lata ktoś będzie musiał powiedzieć, premier czy minister infrastruktury, że Polska potencjalnie może utracić kilka miliardów euro środków europejskich, które po prostu ponownie nie wrócą na to.
A co jeśli chodzi o lotniska, bo są informacje też, dotarliśmy do nich, że w Warszawie działa tylko jeden pas startowy na Okęciu.
No to jest też, można powiedzieć, coś, co nie mieści się, mówiąc lapidarnie w głowie, dlatego że w każdym państwie, w tym bardziej w stolicy, które ma lotnisko międzynarodowe, jeśli Warszawa ma 2 pasy startowe i remont, który miał się odbywać w miesiącu wrześniu, miał się zakończyć właśnie z końcem 3. kwartału, on nie jest zrealizowany, to dzisiaj 37-milionowe państwo ma tylko jeden pas startowy, co jest również ogromnym kłopotem dla wszystkich przewoźników, w tym również narodowego przewoźnika, jakim jest LOT. I z tego nikt nie wyciągnął jakichkolwiek wniosków, również personalnych, nie wyciągnął jakiejkolwiek odpowiedzialności. To jest również z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce informacja, która i kwestia, która utrudnia, mówiąc najogólniej, operacje powietrzne na terenie Polski, w tym również do głównego portu, jakim jest port imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie.
Sejmowa Komisja Infrastruktury dzisiaj wypowiedziała się negatywnie o odwołaniu ministra Grabarczyka. Jutro prawdopodobnie No tak samo zakończy się na sali plenarnej głosowanie. Koalicja murem stoi za ministrem infrastruktury.
No, to jest scenariusz, który jest prawdopodobny, natomiast powiem tak, iż pan minister Grabarczyk, a pisze to w tym liście otwartym, do niego ma właśnie taki ostatni moment, żeby, mówiąc przenośnie, podnieść ten lot do góry po to, aby uniknąć tej potencjalnej katastrofy za rok, za półtorej, kiedy będzie kwestia rozliczenia środków europejskich w największym programie infrastrukturalnym. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, a PKP Polskie Linie Kolejowe w tym roku nie zaabsorbowały ani jednego euro na inwestycje kolejowe, to te miliardy trzeba będzie za kilkanaście miesięcy w cudzysłowie zwracać. I jeśli mamy kontynuować tą politykę, to tutaj Platforma Obywatelska będzie niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o te potencjalne straty, które Polskę mogą dotknąć, a mówimy o czymś, co nie jest związane z tym, że wydajemy więcej środków, bo tak miało być, tylko problemem jest to, że wydajemy 50% z tego, co mamy dostępne w danym roku.
Czyli co, rozumiem z tego, co pan mówi, receptą jest zagospodarowanie środków unijnych, a wygląda na to, że tylko brać i inwestować.
Żeby po prostu móc z tego korzystać, trzeba mieć, jak to się mówi, narzędzia, czyli umieć po prostu fachowo z tego skorzystać, mieć specjalistów w odpowiedzialności za sprawy kolejowe, lotnicze czy drogowe. Ale muszę z smutkiem stwierdzić, iż dzisiaj choćby na obszarze kolei, w spółkach kolejowych rządzą różni kolesie, znajomi królika, jak się okazuje, nawet będzie szwagrowie są szefami kontroli wewnętrznej spółek, którymi kierują byli bliscy do niedawna współpracownicy mojego następcy. To jest fotografia tego stanu, jaki ma miejsce dzisiaj w rządzeniu. Czegoś takiego nigdy nie było.
Panie ministrze, a na świecie która kolej jest najlepsza?
Zależy, jaki punkt tutaj odniesienia przyjmiemy. W Europie takim państwem, które postawiło na transport kolejowy i który jest rzeczywiście i popularny, i jest dostępny, i jest traktowany z należytą powagą, jest na przykład Szwajcaria, Niemcy, które przecież mają również rozwiniętą sieć kolejową, również mają potężne wsparcie, mówię tutaj o wsparciu państwa wobec zarządzeń tamtejszej infrastruktury kolejowej. Mówi się o liberalizacji rynku przewozów pasażerskich. Są państwa europejskie, jak na przykład Francja, w których wydano kilkanaście razy mniej licencji na operatorów prywatnych, bo te koleje również tam są państwowe i są rentowne. Także powracamy po prostu tutaj do tego punktu wyjścia, czyli do tej ludzkiej, zawodowej i zwyczajnej odpowiedzialności za kierowanie danym podmiotem, za tą odpowiedzialność publiczną wobec pasażerów i również za tą misję, którą zawsze w przypadku kolei było wypełnianie w sposób rzetelny i można powiedzieć, z zegarkiem po to, żeby można było go ustawić swoich obowiązków. I tutaj zawsze przywołujemy ten przykład kolei w Polsce międzywojennej, ale to mówimy również o etosie pracy, którego wielu naszym następcom raczej brakuje niż mają tego w nadmiarze.
A jak pan ocenia ten podział w ogóle, jaki się dokonał na kolei? Intercity, koleje regionalne, podsejmiki zostały rozłożone?
Znaczy, ja chcę tutaj tylko zwrócić uwagę przy tym pytaniu, które pan redaktor skierował, na coś, co umknęło uwadze w ostatnich tygodniach, mianowicie na tym, iż większość rządowa Platformy Obywatelskiej i PSL-u przegłosowała rozwiązanie nowej ustawy o transporcie publicznym, która została uchwalona w grudniu, która wyłącza z mocy prawa ochronę przewoźników krajowych. Czyli możliwość w drugą stronę rozwiązań europejskich, które dają podstawę do stosowania dla tych zadań w transporcie autobusowym czy kolejowym prawa wyłączności oferowania pewnych przewozów czy kolejowych, czy autobusowych, została w Polsce wyłączona. Także w roku bieżącym, w 2011, w następnych, samorządy będą się dowiadywały, ci organizatorzy transportu publicznego, a w Polsce nimi są właśnie samorządy powiatowe, wojewódzkie, państwo, będą się dowiadywały, że nie ma w Polsce prawnych możliwości stosowania dla, mówię, części tego rynku, która jest misją publiczną i celem publicznym, a spełniają to w szczególności w sprawach kolejowych przewozy regionalne, a powiedzmy na rynku przewozów pasażerskich firmy samorządowe, które po prostu zapewniają komunikację publiczną, to tam będziemy mieli wyłączone prawo wyłączności, które jest możliwością, którą wiele państw europejskich stosuje. Tylko w Polsce nasz rząd nie chce chronić własnego rynku. Także tutaj przewiduje potężne perturbacje i rozregulowanie tego modelu zamiast czegoś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, czyli do, z jednej strony konkurencji, a z drugiej strony do tego, aby te kwestie były uporządkowane, a nie były po prostu przedmiotem anarchizacji.
Mówimy głównie o przewozach pasażerskich. A jak wygląda cargo?
No, PKP Cargo podjęło działania restrukturyzacyjne, zresztą musiało je przeprowadzać, bo one były również w planach i były podejmowane w poprzedniej kadencji. No, nie odwołuję się tutaj w tym momencie do sytuacji sprzed 3-4 lat. No, PKP Cargo miało wyniki dodatnie, było zawsze w tej trudnej sytuacji grupy PKP takim płatnikiem, tam gdzie po prostu były tworzone długi w pierwszej połowie poprzedniej dziesięciolatki, to PKP Cargo były takim płatnikiem, ale dzisiaj PKP Cargo jest zapowiadane jako podmiot, największy drugi przewoźnik towarów w Europie do prywatyzacji i z tego, co się dowiadujemy, to raczej ma być prywatyzacja nie ani poprzez giełdę, ani poprzez, można powiedzieć, inne funkcje, które powinny służyć takiej sprzedaży w przypadku Polski jako państwa, które powinno również mieć i powinno mieć wpływ na ten rynek towarowy, tylko chce się prawdopodobnie tutaj zaoferować jakiejś instytucji finansowej po to, aby była pośrednikiem w kolejnej sprzedaży. No, ten scenariusz w polskich warunkach jest zawsze takim, iż są silniejsi z kapitałem, dla których rynek polski jest zawsze, można powiedzieć, ofertą. Tylko chodzi również o to, żeby oferując pasażerom na przykład, czy oferując przewozy towarowe na tym liberalnym rynku, gdzie ta konkurencyjność musi zawsze być zachowana, nie oddawać go za darmo. A tak się niestety dzieje i to za przyzwoleniem, a wręcz za świadomym działaniem rządu. Mówię to z wielkim ubolewaniem. Opozycja się przeciwko temu będzie twardo przeciwstawiała. Mamy tutaj pomysły na to, aby weryfikować te zapowiedzi i to w sposób merytoryczny.
Czy w tym kierunku idą te propozycje rządu zmierzające do tego, by spółki kolejowe mogły ogłaszać upadłość?
No, przypominam, iż w tej kadencji został jednym głosem na czytaniu w Komisji Infrastruktury odrzucony projekt rządu, który takie podstawy prawne dawał. No, gdybyśmy zastosowali ten model, to dzisiaj praktycznie upadłość powinno ogłosić przewozy regionalne, które są własnością samorządów wojewódzkich, a spółkę Intercity, którą proponowaliśmy właśnie jako spółkę z ofertą wejścia na giełdę, z sprzedażą mniejszościowego pakietu akcji, ten proces miał być zakończony w 2010 roku, to spółka wtedy osiągała wyniki zysku rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. To teraz, jeśli ma 200 milionów straty, no to jest również wtedy objęta no, potężnymi perturbacjami, jeśli chodzi o realizację różnych roszczeń i zaległości, które posiada.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. O której jutro głosowanie nad wotum nieufności? Rano o 9:00.
No, zobaczymy, jak marszałek tutaj tą zapowiedź proceduralną zrealizuje, ale na pewno, nie wiem o której godzinie, ale na pewno głosowanie jutro rzeczywiście.
No tak, także też nie przesądzajmy, bo nie mów hop, zanim nie przeskoczysz, jaki będzie wynik głosowania, bo to już różnie bywało.
No, można tylko to spuentować dzisiaj jeśli rząd likwiduje inwestycje drogowe czy kolejowe, a 45 przetargów ma być zlikwidowanych, to ja stawiam pytanie, jeśli likwidujecie państwo te przetargi, to czym się dzisiaj zajmujecie, jeśli mówicie, że nie robicie polityki, to czym się zajmujecie? Jak długo można grać w piłkę nożną?
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był były minister transportu Jerzy Polaczek, a ja zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, dobranoc.
Kilka zapalnych ognisk w sercach.